Wollen zuerst ein paar Verse aus Epheser 4 lesen.
Chcielibyśmy dzisiaj na początku przeczytać kilka wierszy z listu do Efezjan z 4 rozdziału. To jest strona 1263 Biblii Warszawskiej.
Epheser 4, die Verse 4 bis 6 und Vers 11 und 12.
Od 4 do 6 wiersza najpierw. Jedno ciało i jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. I teraz 11 i 12 wiersz. I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego.
Dann aus dem ersten Korintherbrief.
Teraz z pierwszego listu do Koryntian.
Kapitel 12, Vers 4 bis 6.
12 rozdział, to jest strona 1236, od 4 do 6 wiersza. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich.
Vers 12.
12 wiersz. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus.
Vers 15 und Vers 21.
15 i 21 wiersz. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała. Czy dlatego nie należy do ciała? 21. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję ciebie, albo głowa nogą, nie potrzebuję was.
Und noch Vers 28.
I 28 wiersz. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki.
Und die letzten Verse aus Römer 12.
Jeszcze z listu do Rzymian, z 12 rozdziału. To jest strona 1221.
Die Verse 5 und 6.
5 i 6 wiersz. Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary.
Wir haben gestern ein klein wenig gesehen von den Grundsätzen, die Gott über die Versammlung hat.
Wczoraj odrobinę widzieliśmy zasady co do zgromadzenia Bożego na tej ziemi.
Da ging es mir nicht so sehr um die praktische Seite.
Nie tak bardzo mówiliśmy o praktycznym postępowaniu w zgromadzeniu albo jako zgromadzenie Boże,
sondern mehr wie Gott die Versammlung sieht und wie sie im Neuen Testament beschrieben wird.
Lecz bardziej tak pod kątem teoretycznym, jak Bóg widzi to zgromadzenie i jak je opisuje w swoim słowie.
Wir haben auch gesehen, dass es einige Bilder gibt, die die Versammlung beschreibt.
Widzieliśmy też, że w Słowie Bożym Bóg dał kilka obrazów, które symbolicznie wskazują na to zgromadzenie, ten Kościół.
Aber dass die Versammlung auch gleichzeitig mit diesen Bildern identifiziert wird.
Ale że nie tylko one symbolizują Kościół, lecz Słowo nawet mówi, że Kościół nim jest. To znaczy jest tym domem, jest tą oblubienicą i tak dalej.
Wir haben das gesehen bei der Braut.
Widzieliśmy to w przypadku oblubienicy.
Wir haben das gesehen bei dem Haus oder dem Tempel.
Widzieliśmy to w przypadku tego domu lub tej świątyni.
Wir haben das auch gesehen bei dem Leib.
I też w przypadku tego ciała duchowego.
Und jetzt zunächst einmal geht es um diesen Leib und um die Glieder dieses Leibes.
I teraz w naszym urywku tutaj najpierw mowa jest właśnie o tym ciele i o członkach tego ciała.
Aber jetzt eben mehr aus unserer Sicht, aus der Sicht unserer Verantwortung.
Ale teraz ten tekst bardziej przedstawia ten obraz pod kątem, jaka jest nasza odpowiedzialność w tym obrazie. To znaczy, jaka jest nasza odpowiedzialność jako ciało, jako członki.
Und diese drei Stellen, die wir gelesen haben,
i te trzy miejsca, które przeczytaliśmy,
das sind die drei großen Abschnitte, die etwas sagen über die Versammlung als den Leib Christi und die Glieder dieses Leibes.
To są właśnie wiersze pochodzące z trzech najważniejszych albo istotnych urywków Słowa Bożego, które najbardziej na ten temat mówią.
Und wir erfahren etwas über die Gaben, die Gott gegeben hat.
Dalej dowiadujemy się co nieco o darach, które Bóg dał,
die zu unterscheiden sind von den Ämtern, die es gibt.
Które dobrze trzeba odróżniać od tak zwanych urzędów, które istniały.
Ich will das zunächst einmal unterscheiden.
Chciałbym wam pokazać, na czym polega ta różnica między dwoma.
Über Ämter oder Diener, die der Versammlung gegeben sind, haben wir zwei besondere Stellen, die uns etwas zeigen.
Odnośnie urzędów i sług, Słowo Boże daje nam dwa miejsca, które szczególnie o tym mówią.
Ich meine, das wäre einmal Apostelgeschichte 20.
Najpierw Dzieje Apostolskie, 20 rozdział.
Da lesen wir Vers 28, dass Gott Aufseher gesetzt hat.
W 28 wierszu czytamy, że Bóg ustanowił biskupów.
Und in Apostelgeschichte 6 oder 7 erfahren wir etwas über Diakone, die eingesetzt worden sind. Apostelgeschichte 6.
A w 6 rozdziale tej księgi Dziejów Apostolskich, to jest strona 1174, dowiadujemy się coś o sług, które, albo o sługach, które Bóg dał w zgromadzeniu.
Da sind es am Ende von Vers 3 solche, die über diese Aufgabe bestellt worden sind.
W trzecim wierszu o nich czytamy, że to są tacy, którzy mają właśnie to zadanie, by służyć.
Und ich kann das jetzt nur anschneiden in der Kürze der Zeit.
A ponieważ jesteśmy troszkę ograniczeni co do czasu, dzisiaj chciałbym to tylko tak na boku no, wspomnieć po boku, na marginesie.
Aber solche Aufseher oder Älteste,
takie tacy starsi i słudzy,
und auf der anderen Seite solche Diakone oder Diener,
lub diakonie i słudzy,
sind immer nur für ein örtliches Zeugnis eingesetzt worden.
To ich zakres działania był zawsze odnośnie miejscowego, jednego miejscowego zgromadzenia, zboru miejscowego.
Und eingesetzt wurden sie im Endeffekt durch apostolische Vollmacht.
I osoby, które je ustanawiały i postanawiały, że mają służyć w tym, w tej dziedzinie, w której służą, to byli apostołowie.
Unter Leitung des Heiligen Geistes.
I czynili tą decyzję pod kierownictwem Ducha Świętego.
Noch einmal, sie haben örtliche Aufgaben zu verrichten.
I jeszcze raz powtarzam, te osoby miały za zadanie zajmować się w obrębie miejscowego zgromadzenia.
Älteste oder Aufseher sprechen in erster Linie von einer geistlichen, von einem geistlichen Dienst.
Ten urząd starszego lub takiego nadzorcy, tak jak Słowo Boże mówi, to bardziej, taka osoba bardziej zajmowała się duchową służbą w zgromadzeniu.
Diakone oder Diener sprechen mehr von einem praktischen Dienst.
A znowuż diakonowie lub słudzy, bo to jest po prostu inne słowo, mieli za zadanie zajmować się praktycznymi potrzebami.
Wir haben heute keine Apostel mehr.
Dzisiaj wśród nas nie ma już apostołów.
Und deswegen ist es auch klar, dass heute keine angestellten Aufseher, älteste Diener oder Diakone da sein können.
I ponieważ nie ma już apostołów, którzy wybierają takie stanowiska, to wśród nas nie ma też już sług oficjalnych lub biskupów oficjalnych.
Auch keine gewählten.
Nie ma takich, których byśmy wybierali.
Die Zeit ist einfach vorbei.
Po prostu ten czas apostołów minął i to trzeba przyjąć.
Warum waren damals solche Aufseher nötig, die sich um das geistliche Wohl der Gläubigen kümmerten?
Więc dlaczego tak było, że na początku było to konieczne, aby byli tacy właśnie słudzy lub starsi?
Nun, weil zu ihrer Zeit das Neue Testament noch gar nicht abgeschlossen war.
Z tego prostego powodu, że za ich czasów jeszcze nie mieli spisaną całą Biblię, cały Nowy Testament.
To była inna andere Zeit als heute.
Po prostu był to inny czas niż to jest dzisiaj.
Wir haben gerade etwas gelesen aus dem Brief an die Römer, an die Korinther und an die Epheser.
Przed chwilą wiersze, które czytaliśmy, to były z listu do Efezjan, z listu do Koryntian i z listu do Rzymian.
Jetzt stellt euch mal die damalige Zeit vor.
Teraz wyobraźcie sobie ten czas 2000 lat temu.
Der Apostel Paulus schreibt seinen Brief nach Rom an die Römer.
Że Paweł pisze teraz ten list do wierzących w Rzymie.
Haben die in Korinth zur gleichen Zeit den Brief?
Czy teraz wierzący, którzy byli wtedy w Koryncie, też mieli ten list od razu?
Natürlich nicht.
Oczywiście nie.
Also er muss in Rom zuerst kopiert werden.
To oznaczało, że w Rzymie musieli najpierw przepisać ten list.
Dann muss er weitergeschickt werden.
Musieli go przesłać dalej do wierzących w Koryncie.
Von örtlicher Versammlung zu örtlicher Versammlung.
To znaczy, ten list wędrował od miejscowego zgromadzenia do następnego miejscowego zgromadzenia.
Bis er auch dann in Korinth und in Ephesus ankommt.
Aż ostatecznie dotarł też do Efezu i do Koryntu.
Wir wissen, dass sowas manchmal 20 bis 30 Jahre gedauert hat.
A wiemy, że wtedy takie rozpowszechnianie pewnych treści listów trwało, mogło trwać nawet aż do 20 lat.
Es waren Aufseher unbedingt notwendig, älteste.
Więc z tego powodu w zgromadzeniach konieczni byli starsi i tacy nadzorcy,
die sich jetzt auch so um das geistliche Wohl der Gläubigen kümmern konnten.
Którzy przez ich stanowisko dbali o to duchowe dobro, które nie było jeszcze spisane.
Wir brauchen das in dieser Art nicht mehr.
My dzisiaj, mając je spisane, nie potrzebujemy tych urzędów.
Wir haben das ganze Neue Testament.
Po prostu posiadamy cały Nowy Testament.
Trotzdem haben wir heute noch den Dienst der Ältesten.
Ale pamiętajmy, że służba tych urzędów, ona istnieje. Wykonywanie takiej służby.
Und wir haben auch noch den Dienst der Diakone.
Istnieje jeszcze służba starszych lub służba sług.
Das heißt, die Dienste an sich sind noch vorhanden.
To znaczy, te działalności, one jeszcze istnieją.
Aber nicht die gewählten oder angestellten Personen.
Ale to, co nie istnieje, to jest oficjalne, mianowane stanowisko, które byśmy określali jako takie.
Aber wie gesagt, es ist immer örtlich auf ein örtliches Zeugnis bezogen.
Ale nawet jeśli ta służba dzisiaj istnieje, to ona dotyczy miejscowego zgromadzenia.
Ganz anders ist mit das mit den Gaben.
Inaczej jest dotyczące darów, które Bóg dał.
Diese Gaben sind nicht nur für ein örtliches Zeugnis da.
Dary, Słowo Boże nas uczy, nie są dane tylko i wyłącznie miejscowemu zgromadzeniu,
sondern für den gesamten Leib.
Ale zostały dane całemu ciału duchowemu.
Und das finden wir ganz deutlich in den Stellen, die wir gelesen haben.
I to wyraźnie czytamy w tych miejscach, które czytaliśmy.
In keiner Stelle finden wir sämtliche Gaben, die es gibt.
Na żadnym z tych miejsc, które czytaliśmy, napisane są wszystkie dary po kolei, zbiorczo, wszystkie, które są.
Und aus 1. Korinther 12 haben wir auch nur einen ganz kleinen Teil gelesen, wir hätten das ganze Kapitel lesen müssen.
Tylko trochę jest opisanych tych darów tu, trochę tam i też z Koryntów czytaliśmy tylko część. Powinniśmy tak naprawdę przeczytać cały rozdział.
Und auch die Reihenfolgen sind immer unterschiedlich in den einzelnen Briefen.
I też kolejność wymieniania tych darów, porównywując te listy, jest różna.
Und das zeigt uns aber etwas von der gewaltigen Vielfalt, die es gibt.
Ale co nam to pokazuje? To, że istnieje bardzo duża różnorodność tych darów.
Aber damit hängen natürlich auch stehen Probleme mit in Verbindung.
Ale łączą się z tym też problemy, trudności.
Denn wir sind ja alles Menschen.
Bo my wszyscy jesteśmy ludźmi.
Und deswegen kommt auch unsere Schwachheit leider da rein.
I dlatego wykonywując te dary, te służby, pojawiają się z naszej strony słabości albo niedociągnięcia.
Wir sehen das gleich noch.
To jeszcze zobaczymy.
Zunächst fängt Epheser 4 an, dass da ein Leib ist und ein Geist.
Więc wracając do pierwszego miejsca, w czwartym rozdziale listu do Efezjan, w pierwszym wierszu, czytamy, że jest jeden duch.
Wie ihr auch berufen worden seid.
Czwarty wiersz. Jedno ciało, jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei.
Und dieses ihr, das sind nur Gläubige.
I skoro to słowo tutaj mówi wy, to zwraca się tylko już do wierzących. Tu o niewierzących nie ma mowy.
Es ist der kleinste angesprochene Kreis, der möglich ist.
Jest to, można powiedzieć, najmniejszy możliwy krąg ludzi, który można adresować.
Es sind wiedergeborene Christen, die berufen worden sind.
Po prostu to słowa zwracają się do nowo zrodzonych chrześcijan, nawróconych do Boga.
Vers 5 geht schon etwas weiter.
Ale jeśli czytamy piąty wiersz tego rozdziału, to dotyczy on już większy krąg ludzi.
Es ist ein Herr, ein Glaube, eine Taufe.
Mianowicie czytamy, że jest jeden Pan, jedna wiara i jeden chrzest.
Schon in der ersten Zeit der Christenheit fing man an, sich die Taufe mit Geld zu erkaufen.
Już na samym początku zaistnienia chrześcijaństwa kupowano sobie tą umiejętność albo to działanie, ten chrzest za pomocą pieniędzy.
Dieser Zauberer in der Apostelgeschichte.
Jak ten czarnoksiężnik opisany w Dziejach Apostolskich.
Es geht ja also schon etwas weiter. Es können auch Bekenner mit da reingefasst werden.
Więc w tym znaczeniu ten wiersz dotyczy większy krąg ludzi, ponieważ chrzest dokonywany był już wtedy i dzisiaj przez ludzi nawet nie nowozrodzonych.
Vers 6 geht noch weiter.
A szósty wiersz dotyczy jeszcze większy krąg ludzi.
Wir haben dort im Endeffekt Gott als den Ursprung, als der Schöpfer aller Menschen.
Bo mowa jest o Bogu i o Ojcu w tym znaczeniu, że jest on Bogiem i stwórcą wszystkich ludzi, czy wierzących, czy niewierzących.
Darum ist es ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in uns allen ist.
Dlatego jest to Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.
Es sind verschiedene Kreise, die hier beschrieben werden.
Więc każdy wiersz z tych trzech wierszy dotyczy inny krąg osób. Jeden najwęższy, pierwszy wiersz najwęższy, później coraz szerszy krąg ludzi.
Wir nehmen mal diesen optimalen Zustand.
Więc kiedy popatrzymy na ten czwarty wiersz, który zwraca się tylko do grupy, można powiedzieć, prawdziwie wierzących, ten stan taki najlepszy.
Der wird jetzt auch jetzt beschrieben in den folgenden Versen.
To właśnie o tym tutaj jest mowa teraz w kolejnych i następujących wierszach.
Jedem einzelnen von uns in Vers 7 ist die Gnade gegeben worden.
Mianowicie, że w siódmym wierszu czytamy, a każdemu z nas dana została łaska.
Das bedeutet, jeder hat von Gott etwas bekommen, was er auch für Gott einsetzen kann.
Oznacza to, że każdy z nas otrzymał coś od Boga, co teraz może dla niego wykorzystać.
Also jeder hat eine Gabe bekommen. Keiner kann sagen, ich habe keine Gabe.
Każdy z nas otrzymał jakiś dar. Nikt nie może powiedzieć, ja nic nie otrzymałem.
Und diese Gabe wird hier in diesem Vers als eine Gnade bezeichnet.
I ten dar, Słowo Boże tu opisuje jako dar łaski.
Denn sie ist ein Geschenk Gottes.
Dlaczego? Bo każdy dar, wszystko co Bóg nam daje, co potrafimy uczynić dla Niego, jest darem, podarunkiem Bożym.
Und Gnade beschreibt immer etwas, was wir bekommen, obwohl wir es nicht verdient haben.
A dlatego Słowo Boże nazywa to darem łaski, ponieważ łaska jest zawsze czymś, co otrzymaliśmy, ale na nie zasłużyliśmy.
Und zwar ist es nach der Gabe, nach dem Maß der Gabe des Christus.
A mianowicie Bóg dał tą, no można powiedzieć, ilość tego daru według miary łaski Bożej.
Das heißt nicht wir bestimmen und sagen so du bist jetzt Evangelist und du bist Prediger und du bist Hirte.
Co to oznacza? Oznacza to, że nie my decydujemy, kim ktoś wśród nas jest i w jakim stopniu on nim ma być.
Sondern es ist etwas, was Gott gegeben und eingesetzt hat.
Ale jedynie Bóg o tym decyduje, ponieważ on daje i ustanawia kogoś w jakiejś tam służbie.
Das ist immer sehr wichtig, dass wir uns das vor Augen halten.
I to jest bardzo ważne mieć przed oczyma.
Aber noch einmal, jeder hat eine solche Gnadengabe.
Niemniej jednak nie zapominajmy, że każdy z nas posiada jakiś dar.
Das ist die Seite Gottes.
To jest to, co Bóg z swojej strony do nas mówi.
Jetzt kommt unsere Verantwortung.
Ale teraz Bóg też pisze o naszej odpowiedzialności, co my z tym, co On do nas mówi, robimy.
Dass wir sie auch ausüben.
Mianowicie, czy wykonujemy ten dar, który nam został dany.
Und zwar, dass wir sie treu ausüben.
A mianowicie, nie tylko jakoś, ale wiernie.
Denn was wird Gott in der Zukunft einmal belohnen?
Bo co będzie tym, co Bóg w przyszłości, kiedy będziemy już w niebie, wynagrodzi z naszego życia tego ziemskiego?
Gott wird uns sicherlich nicht belohnen nach der Gabe, die wir haben.
Bóg na pewno nas nie będzie wynagradzał według daru, którego otrzymaliśmy.
Denn die haben wir ja als Geschenk bekommen, die haben wir uns ja nicht verarbeitet.
Bo dar sam w sobie otrzymaliśmy już jako prezent. Nie zapracowaliśmy sobie na jakiś dar.
Sondern Gott wird jeden belohnen, wie treu er diese von Gott gegebene Gabe ausübt.
Nie, Bóg nas wynagrodzi według tego, w jakim stopniu wierności działaliśmy z tym darem, który Bóg nam dał. To zobaczymy w pierwszym liście do Koryntian za chwilę. Wyobraźcie sobie, że ktoś wśród nas posiada dar ewangelisty. Ktoś inny znowuż posiada dar, na przykład praktycznej pomocy, udzielania pomocy.
Wir fangen jetzt schnell an zu vergleichen.
Teraz zaczynamy porównywać jednego z drugim.
Und gucken vielleicht zu dem Evangelisten hoch, der von hunderten von Menschen spricht.
I może szczególnie nam w oczy wpada ten ewangelista, który często ogłosi kazania przed setkami ludźmi.
Aber vielleicht macht er das in 20% im Eigenwillen.
Ale może, i tego może nikt nie wie, on 20% swojej służby wykonuje samowolnie, nie pytając Pana o to, czy ma głosić, czy nie.
Und die Schwester oder der Bruder, die die Gabe der Hilfeleistungen haben, üben sie vielleicht in der Stille aus.
A ten drugi brat lub siostra, którzy wykonują ten dar pomocy praktycznej, ale wykonują ten dar niewidzialny przed oczyma innych.
Aber machen das in Treue, immer in Abhängigkeit von Gott.
Ale zawsze czynią tą służbę wiernie i w zależności od Pana, to znaczy pytają Boga, czy mają tą służbę czynić, czy nie.
Wer wird den größeren Lohn bekommen?
To kto z tych dwóch otrzyma większą zapłatę?
Natürlich der, der sie treu ausübt.
Ten, który wykonywał tą służbę wiernie.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir nie vergessen sollten.
To jest ważną rzeczą, którą nigdy nie powinniśmy zapomnieć.
Die Verse 11 und 12 zeigen uns, dass hier die Gabe tatsächlich einzelne Personen sind, die Gott der Versammlung gegeben hat.
Teraz 11 i 12 wiersz naszego rozdziału Efezjan 4 pokazuje nam, że te dary zostają dane pojedynczym osobom.
Denn er spricht nicht so sehr von den Gnadengaben als Lehrer und Gnadengaben als Hirten, sondern er spricht hier von Personen.
Bo tu tekst nie mówi o darach dane prorokom lub apostołom, tylko on tu mówi o konkretnych osobach.
Aber achten wir auf die Wortwahl.
I zwróćmy uwagę na słowa, które tu są używane.
Sind die einen, die anderen, die anderen, die anderen.
Jest mowa zawsze tak, że są to jedni lub drudzy lub inni lub inni.
Es ist also keiner, der sämtliche Gaben hat.
Co te słowa oznaczają? One oznaczają to, że nie ma takiej jednej osoby, która zawierałaby w sobie wszelkie dary.
Also was wir heute in den, ich sag mal, großen Kirchen finden.
Więc to, co dzisiaj widzimy w tak zwanych wielkich kościołach tego świata,
das kennt das Wort Gottes in dem Sinne nicht.
Że jedna osoba w sobie zawiera autorytet nad wszelkimi darami, Słowo Boże czegoś takiego nie zna.
Dass dort einer angestellt ist.
Albo, że ktoś jest zatrudniony, aby wykonywać jakiś urząd.
Und dass er fast alles macht.
Lub i wtedy, będąc na tej pozycji, wykonuje każde dzieło.
No, alle anderen hören nur noch zu.
A reszta Kościoła siedzi i tylko pasywnie słucha.
Das ist etwas, was die Bibel an keiner Stelle kennt.
Biblia nie zna takiego stanu.
Es sind hier Gaben aufgeschrieben, die wir heute nicht mehr haben, Apostel und Propheten.
Owszem, tu w tych wierszach mowa też jest o darach, które dzisiaj już nie istnieją, mianowicie apostoły i prorocy.
Und es sind neutestamentliche Propheten gemeint.
I skoro Słowo Boże mówi jeszcze o prorokach, to ma na myśli nowotestamentowych prorokach?
Denn wenn es alttestamentliche wäre, hätte man sie vor den Aposteln genannt.
Bo jeśli tu byłoby mowa o prorokach starotestamentowych, to wymienieni byliby w kolejności na pierwszym miejscu przed apostołami.
Aber sind hier diese beiden großen Gruppen, die die Grundlagen damals gelegt haben.
Nie, ale tu jest mowa o tych dwóch grupach ludzi, apostołowie i prorocy, którzy kładli fundament duchowy zaistnienia chrześcijaństwa przez naukę, którą głosili i rozpowszechniali.
Ich hoffe, dass das jedem klar ist, dass wir heute keine Apostel mehr haben können.
Mam nadzieję, że my wszyscy wiemy to, że dzisiaj nie możemy już mieć apostołów i proroków.
Vielleicht soll ich doch mal eine Stelle anführen.
Chciałbym przytoczyć jeden wiersz udowadniający to.
Zum einen erfahren wir in der Apostelgeschichte ganz am Anfang.
Po pierwsze, w Dziejach Apostolskich na samym początku dowiadujemy się,
dass ein Apostel im Endeffekt den Herrn auf dieser Erde gesehen haben muss.
Mianowicie to, że osoba, która chciała być apostołem, musiała spełniać pewne warunki. Po pierwsze, musiała naocznie widzieć Pana Jezusa cieleśnie na tej ziemi.
Apostelgeschichte 1, Vers 22, er muss der Zeuge seiner Auferstehung gewesen sein.
Pierwszy rozdział, 22 wiersz Dziejów Apostolskich, to jest strona 1169, czytamy, że stał się wraz z nami świadkiem jego zmartwychwstania.
Und so war es auch für den Apostel Paulus sehr wichtig, dass er noch den Herrn Jesus gesehen hatte.
I dlatego apostoł Paweł, chociaż Pan Jezus już nie żył na tej ziemi za jego czasów, musiał jednak zobaczyć Pana Jezusa.
Er sah ihn sichtbar in seiner Herrlichkeit.
I dlatego Bóg dał wyjątek w jego przypadku, że on zobaczył Pana Jezusa w chwale, będąc już w niebie.
Und er betont das auch in 1. Korinther 9, Vers 1, habe ich nicht Jesus gesehen?
I Paweł sam potwierdza to w liście do Koryntian, pytając, czy ja sam nie widziałem Jezusa Chrystusa.
Also ein Kennzeichen dafür, dass er Apostel sein konnte.
I z tego powodu on też był i mógł być apostołem.
Und er sagt auch nachher der unzeitmäßigen Geburt, also er war eigentlich der letzte Apostel, den es noch gab.
I o sobie samym w liście do Koryntian mówi, że był on takim... Jak to jest powiedziane? Kannst du mir diesen Vers noch mal geben?
Oh, ich muss jetzt ersuchen.
Das ist 1. Korinther 15, glaube ich.
Ja, ich weiß den Vers nicht.
Die Frühgeburt, das ist
hier. Unzeitmäßige Geburt.
Vers 9 oder
15. Korinthian.
Korinthian.
8.
W 8 wierszu apostoł nazywa siebie samego poronienie płodowe. To znaczy on, to jest w tym znaczeniu on się tak nazywa, że on był po prostu ostatnim apostołem.
Also am letzten aber von allen, gleichsam der unzeitigen Geburt, erschien er auch mir.
A w końcu po wszystkich ukazał się i mnie jako poronienie, poronionemu płodowi.
So damit ist es klar, dass es heute keine Apostel mehr gibt.
I to nam wyraźnie pokazuje, że dzisiaj nie ma już apostołów.
Und ähnliches gilt für diese Propheten.
To samo obowiązuje co do proroków.
Das heißt, am Anfang haben wir hier zwei Gruppen, die heute nicht mehr existent sind.
Więc na samym początku tu opisane są dwie grupy sług, których już dzisiaj nie ma wśród nas.
Aber dann werden solche Gläubige beschrieben, die Gott der Versammlung gegeben hat, die Evangelisten, Hirten und Lehrer sind.
Ale później jest mowa tutaj w liście do Efezjan o ewangelistach, o pasterzach i o nauczycielach.
Zuerst die Evangelisten.
W pierwszym miejscu ewangeliści.
Denn sie fügen lebendige Steine zum Haus Gottes hinzu.
Dlaczego? Bo oni mają za zadanie, żeby niewierzące kamienie, niewierzących ludzi dodawać do tego domu Bożego.
Dann diese wichtige Aufgabe der Hirten, die sich persönlich um einzelne Gläubige kümmern.
Na drugim miejscu jest mowa o pasterzach, którzy zajmują się tymi nowo narodzonymi osobami.
Und dann die Lehrer, die eben den Gläubigen das Wort Gottes bringen.
A w trzecim miejscu nauczyciele, którzy tych, którzy się nawrócili, pouczają, żeby wzrastali duchowo.
So gibt es also in diesem Leib verschiedene Gaben, verschiedene Diener Gottes, damit das Ganze ein funktionierendes Ganzes ist.
I tak właśnie w tym duchowym ciele istnieją różne zadania, różne dary i to wszystko widzimy się ładnie zazębia i tworzy ten jeden wzrastający organizm.
Gehen wir einmal zu der Stelle aus Römer 12.
Przejdźmy teraz do Rzymian 12 rozdział.
Römer 12 klingt ja ähnlich wie 1. Korinther 12.
Rzymian 12 rozdział brzmi bardzo podobnie jak pierwszy list do Koryntian 12 rozdział.
Aber trotzdem ist die Betonung ein klein wenig anders.
Ale jednak można powiedzieć, no, intonacja albo jak się to mówi? A jak się mówi betonung?
The intonation is different.
Po polsku, tak? Proszę?
Wydźwięk?
Nie, no.
Die Sichtweise ist ein klein wenig anders.
Akcent. Akcentowanie jest inne. Tak.
Okay. Die Korinther wussten sehr gut, dass es verschiedene Gnadengaben gab.
Koryntianie dobrze wiedzieli, że istnieją różne dary łaski.
Und sie waren zum Teil sehr von sich überzeugt.
I oni, jako Koryntianie tam w tym zborze, byli bardzo często dumni z siebie samych.
Darum betont der Apostel, da ist aber auch ein Leib.
A jednak Paweł mówi do nich, jest jedno całe ciało.
Die Römer, die wussten sehr gut, da ist ein Leib.
Rzymianie dobrze wiedzieli, że jest tylko jedno ciało.
Und haben das wohl auch sehr betont.
I bardzo to podkreślali, że tak jest.
Darum sagt der Apostel Paulus ihnen, da sind aber auch Glieder voneinander.
I dlatego Paweł im musiał mówić, ponieważ oni tylko podkreślali tą całość, że istnieją też pojedyncze członki.
Und das ist das, was wir in den ersten Versen hier sehen, Vers 4 und 5.
I to jest to, co tutaj widzimy w 12 rozdziale, w 4 i 5 wierszu.
Denn ebenso wie wir in einem Leib viele Glieder haben.
Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków,
aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben.
A nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują.
So sind auch wir die vielen ein Leib in Christus.
Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie.
Einzeln aber Glieder voneinander.
A z osobna jesteśmy członkami jedni drugich.
Jeder, der auf seinen eigenen Leib guckt, seinen eigenen Körper guckt.
Każdy z nas, który przypatruje się własnemu ciału.
Noch einmal, ich sagte es gestern schon, der sieht, dass das ein Körper ist.
To tak jak wczoraj już mówiliśmy, widzimy, że jest to jedno ciało.
Aber dass er trotzdem unterschiedliche Glieder und Organe besitzt.
Ale jednak każdy wie, że to ciało składa się z pojedynczych członków, z pojedynczych organów.
Und jedes hat eine eigene Funktion.
I każde z nich spełnia inną funkcję.
Und eine sehr besondere Funktion.
I to bardzo szczególną funkcję.
Und so sagt er in Vers 6, wir sind verschiedene Glieder, weil wir eben auch verschiedene Gnadengaben haben.
I dlatego w 6 wierszu mówi, że są różne członki, ponieważ każdy ma inny dar.
Und wenn wir jetzt diese unterschiedlichen Gnadengaben haben,
i skoro teraz posiadamy różne dary łaski,
nach der uns verliehenen Gnade,
mianowicie według miary łaski, którą Bóg nam udzieli,
noch einmal, das ist nicht unser Verdienst.
To jeszcze raz podkreślam, nie jest to naszą zasługą.
Und keiner hat das Recht auf seine Gabe stolz zu sein.
I nikt z nas nie ma prawa być dumny z jakiejkolwiek łaski albo jakiegokolwiek daru, którego otrzymał.
Und vielleicht auf die Gabe des anderen abwertend herabschauen.
Lub pogardliwie patrzeć na dar i łaskę, którą posiada ktoś inny.
Das ist gleich das Thema in 1. Korinther 12, dieses Problem.
Dokładnie to, ten problem opisany jest w Koryntian 12 rozdziale.
Hier wird mehr die Seite betont, dann sollen wir sie auch ausüben.
Tu w liście do Rzymian w 12 rozdziale bardziej podkreślona jest ta strona, że skoro mamy ten dar, to powinniśmy go wykonywać.
Warum ist in so vielen örtlichen Zeugnissen so wenig geistliches Leben zu sehen?
Dlaczego tak często ubolewamy nad tym, że w tak wielu miejscowych zgromadzeniach tak mało widzimy duchowego życia?
Ihr Lieben, das liegt auch daran, dass wir unsere Gaben nicht ausüben.
Leży to przede wszystkim w tym, że po prostu każdy z nas nie wykonuje te dary, które otrzymaliśmy.
Vielleicht weil wir manchmal zu irdisch gesinnt sind.
Może nieraz z tego powodu, że jesteśmy bardzo ziemsko usposobieni.
Dass uns berufliches Fortkommen wichtiger ist als die Beschäftigung mit dem Wort Gottes.
Że nasz zawodowy rozwój jest nam ważniejszy niż zajmowanie się codziennie Słowem Bożym.
Vielleicht, dass uns unsere Gabe nicht passt.
Albo i nie jesteśmy zadowoleni z daru, którego Bóg nam dał.
Oder dass wir einfach zu bequem sind.
Albo jesteśmy po prostu zbyt ociężali, zbyt wygodni.
Und wenn das der Fall ist, dann funktioniert der Leib nicht.
Jeśli tak jest, jeśli każdy z nas żyje w takim stanie, to zbiorczo patrząc jest to wszystko bardzo takie słabe i zmęczone.
Was machst du mit deinem Bein, wenn dir das sagt, ich habe heute keine Lust zu gehen?
Co robisz z twoją nogą, która mówi do ciebie, że nie chce mi się dzisiaj iść i wykonać to lub tamte zadanie?
Ja, dann können die Füße auch nicht viel tun.
Wtedy stopy też wiele nie zrobią.
Und das ist das Entscheidende, wenn einzelne Gläubige ihre Gabe nicht ausüben.
I to jest ten obraz też w tym ciele duchowym, jeśli jeden członek nie wykonuje swój dar.
Dann krankt der ganze Leib.
Wtedy choruje całe ciało.
Was sagt er hier?
I właśnie o tym tutaj mówi.
Sei es Weissagung.
Czy to proroctwa?
Also lass uns weissagen nach dem Maß des Glaubens.
To prorokujmy według miary wiary.
Weissagen ist eine sehr hohe Gabe.
Prorokowanie to jest bardzo taki wzniosły dar.
Weissagen heißt nicht unbedingt etwas über die Zukunft voraussagen.
Prorokowanie to niekoniecznie wypowiadanie słowa przyszłości.
Wir denken vielleicht oft, dass wir die Bedeutung von Weissagung.
Często myślimy, że proroctwo o tym mówi, mówić rzeczy przyszłe.
Ja, das kann manchmal in der Tat der Fall sein, dass Weissagung bedeutet, etwas Zukünftiges anzukündigen.
Oczywiście w tym lub tamtym przypadku tak też jest.
Aber heutzutage ist das kaum noch die Bedeutung.
Ale dzisiaj w większości przypadkach już tak nie jest.
Heute bedeutet Weissagen, dass die ganze Versammlung erbaut wird.
Dzisiaj prorokowanie w zborach oznacza, że wypowiadane są słowa, które budują nas duchowo, to znaczy przemawiają bezpośrednio do naszych okoliczności.
Im ersten Korintherbrief finden wir das.
Znajdujemy tą myśl w pierwszym liście do Koryntian.
Aber wir können das jetzt nicht alles lesen in Kapitel 14. Jeder kann das mal zu Hause selbst nachlesen.
Nie mamy czasu, żeby to wszystko czytać. Każdy z nas może sam to uczynić w domu, w 14 rozdziale.
Wo man wirklich sieht, dass durch Weissagung die ganze Versammlung erbaut wird.
14 rozdział to jest strona 1238, gdzie widzimy, że przez proroctwa zgromadzenie, zbór jest budowany.
Vers 5. Wer aber weissagt.
5 wiersz.
Ist größer als wer in Sprachen redet. Vers 5 in der Mitte ungefähr.
Lecz jeszcze bardziej, żebyście prorokowali, bo większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami.
Und Vers 3, wer aber weissagt, redet den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung.
I trzeci wiersz, a kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu.
Das heißt, durch Weissagung von mir aus am Sonntagnachmittag wird die ganze Versammlung erbaut.
Więc oznacza to, że przez słowa prorocze, na przykład w niedzielę, albo podczas głoszenia słowa, zgromadzenie się buduje.
Weil das Herz eines jeden erreicht wird.
Dlaczego? Bo te słowa trafiają do naszych serc i sumień.
Fleischlich und im Eigenwillen geht das nicht.
Ale jeśli te serca, te sumienia nasze tkwią w samowoli, w rebelii, to te słowa nie działają.
Das geht nur in der Kraft des Glaubens.
One tylko wtedy mają swoje oddziaływania, jeśli ty i ja stoją pod działaniem mocy Ducha Świętego.
Wer die Gnadengabe des Dienstes hat,
a jeśli ktoś wśród nas ma dar łaski posługiwania,
der soll diese Gnadengabe des Dienstes treu ausüben.
To powinien wiernie wykonywać tą służbę.
Sei es Dienst, so lass uns bleiben im Dienst.
Czy to posługiwanie, pozostańmy w posługiwaniu.
Und dazu zählen viele praktische Dienste.
I w tym włączonych jest wiele praktycznych usług i posługiwania.
Für uns ist vieles selbstverständlich.
Dla nas wiele rzeczy, które tak przyjmujemy z rąk innych, są zrozumiałe same przez się.
A wenn wir sonntags morgens zusammenkommen,
ale wyobraźcie sobie, kiedy zgromadzamy się tutaj, co niedzielę,
da steht Brot und Wein,
to na stole przygotowane ładny jest chleb i wino.
Ist für uns das völlig normales, oder?
Jest to dla nas zupełnie normalne, prawda?
Und wir merken es vielleicht mal, dass es nicht normal ist, wenn es mal fehlt.
Ale jesteśmy wszyscy zatrwożeni, jak w pewną niedzielę nagle te dwie rzeczy nie stoją na stole.
Das ist hier ein solcher praktischer Dienst.
Dlaczego? Bo ktoś się za tym kryje, że ciągle to tu stawia. Jest to praktyczna służba,
der treu erfüllt werden muss.
Która przez kogoś musi być wiernie wykonywana.
Dass ein Lokal in Ordnung ist und wir es benutzen können.
Albo że jest czyste pomieszczenie, w które regularnie możemy wchodzić.
Es ist für uns oft immer alles normal.
Dla nas jest to często takie normalne, że tak musi po prostu być.
Aber hier finden wir diese andere Seite, wie wichtig und verantwortungsvoll auch ein solcher Dienst ist.
Ale te wiersze nam pokazują, jak ważne i odpowiedzialne są takie służby.
Und erst danach wird die Lehre genannt.
I dopiero w drugiej kolejności nazwana i wymieniona jest nauka.
Ja, vielleicht den, der die Gabe des Lehrers hat, mit an die erste Stelle geschrieben.
Jeśli my byśmy pisali ten tekst, to może byśmy postawili nauczyciela na pierwszym miejscu.
Platz 3 in dieser Aufzählung.
Ale tutaj stoi na trzecim miejscu.
Sache, wir haben überall verschiedene Reihenfolgen, je nachdem, was Gott gerade betonen möchte.
Chciałbym jeszcze raz powtórzyć, że mamy różne kolejności w każdym z tych rozdziałów, ponieważ Bóg w każdym z tych rozdziałów ma i podkreśla inny, można powiedzieć, punkt widzenia.
Es gibt auch schon mal Brüder oder Schwestern, die ermahnen.
Są też bracia lub siostry, którzy wykonywają służbę napominania.
Gefällt uns vielleicht oft gar nicht.
Jest to służba, która nam często nie odpowiada.
Ach, schon wieder eine Ermahnung.
O ludzie, znowu ktoś, który nam nie napomina.
Aber Gott sagt hier, es ist eine Gnadengabe.
Ale Bóg mówi, to jest dar łaski.
Vers 8, es sei der ermahnt in der Ermahnung.
Jeśli ktoś napomina, to w napominaniu.
Auch das sind Dienste, die notwendig sind.
Są to służby, które są konieczne.
Es geht ja nicht darum, ob uns das alles gefällt.
Wiecie, nie chodzi o to tak bardzo, czy nam się to podoba.
Es geht ja darum, dass dieser Leib funktioniert.
Chodzi o to, czy to ciało, które Bóg stworzył, funkcjonuje tak, jak powinno.
Und dass dadurch auch etwas dargestellt wird von Christus.
I że w tym ciele widoczny jest Chrystus.
Und so haben wir diese unterschiedlichsten Gnadengaben, der gibt in Einfalt.
I dlatego mamy i posiadamy tak różne dary. Ten na przykład, który daje w szczerości.
Oder Aufrichtigkeit, Einfalt oder Aufrichtigkeit. Mhm. Der vorsteht mit Fleiß.
Następnie w 8. wierszu, kto jest przełożony, niech okaże gorliwość.
Der Barmherzigkeit übt mit Freimütigkeit.
Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością.
Also werden uns hier unterschiedliche Gnadengaben vorgestellt, die nötig sind für diesen Leib.
I tak przedstawione są różne dary, które są konieczne dla funkcjonowania tego ciała.
Aber die Ermahnung ist in erster Linie, wenn du diese Gabe hast, dann praktizier sie.
Ale po pierwsze napomnienie tych wierszy jest to, że jeśli masz jakiś dar, to wykonuj go.
Es ist so immens wichtig.
Jest to tak ważne.
Gehen wir noch zu dem ersten Korintherbrief.
Przejdźmy jeszcze krótko do pierwszego listu do Koryntian.
Dass wir uns dort noch ein paar Verse angucken können.
Żebyśmy jeszcze tam kilka wierszy mogli obejrzeć.
Im ersten Korintherbrief liegt die Betonung dort besonders. Natürlich gibt es verschiedene Gnadengaben.
W 12 rozdziale listu do Koryntian jest troszkę inna perspektywa, mianowicie ta, że słowo mówi, oczywiście istnieje wiele darów, różnych darów, ale nie zapomnijcie, Koryntianie, jest jednak jedno ciało. Dlatego w 4 wierszu pisze:
Es sind verschiedene Gnadengaben, aber derselbe Geist.
Że są różne dary łaski, lecz duch ten sam.
Das heißt, es ist im Endeffekt der Geist Gottes, der Heilige Geist.
Więc ostatecznie jest to święty duch, Duch Święty, który działa.
Derjenige, der eben alles leitet und führt.
Który wszystkim kieruje i wszystko prowadzi wśród nas.
Und das zeigt schon, dass diese Gnadengaben nicht unabhängig voneinander tätig sein können.
I to nam pokazuje, że te dary nie mogą działać niezależnie od siebie. Ja to, ja tamto.
Es sind Verschiedenheiten von Diensten.
Są różne służby, posługi.
Aber eben derselbe Herr.
Lecz ten sam Pan.
Verschiedenheiten von Wirkung, aber derselbe Gott.
Są różne sposoby działania, lecz ten sam Bóg.
Also diese Verse 4 bis 6 zeigen, es gibt große Unterschiede in den Gnadengaben.
Więc te wiersze od 4 do 6 pokazują nam, że są ogromne różnice wśród tych darów.
Und es gibt große Unterschiede in den Fähigkeiten, die die Gläubigen haben.
I są ogromne różnice w umiejętnościach, które wierzący posiadają.
Aber es ist immer derselbe Geist, der wirkt.
Ale zawsze jest to ten sam Duch, który nami prowadzi i działa.
Und es ist derselbe Herr.
Jest to ten sam Pan, który nad nami panuje.
Und es ist derselbe Gott.
Jest to ten sam Bóg.
Und das ist etwas, was wir manchmal leider vergessen.
A to często zapominamy.
Bis viertel nach, ja? sorry, 15 minutes. Okay. Okay. So we want to. Nein. Okay, wir gehen nun zum Vers 8.
Das ist auch
zu Vers 8, 9 und 10.
Teraz 8, 9 i 10 wiersz.
In Vers 8 haben wir den Geber.
W 8 wierszu widzimy dającego.
Und das ist der Geist.
A to jest Duch Święty.
Dem einen wird das Wort der Weisheit gegeben.
On jest ten, który jednemu daje słowo mądrości.
Dem anderen das Wort der Erkenntnis.
Innemu mowę wiedzy lub poznania.
Das Wort der Weisheit bedeutet, dass jemand in der Lage ist, das Wort Gottes verständlich zu erklären.
Słowo mądrości oznacza, że ktoś ma tą umiejętność, żeby w zrozumiały sposób przekazać pewną teorię.
Das heißt, das Wort der Erkenntnis bedeutet, dass ich Einsicht habe.
Hast du jetzt von der Weisheit oder von der Erkenntnis
geredet? Eben, zuerst von der Weisheit. Machen wir es nochmal. Also das Wort der Weisheit bedeutet, dass ich das Wort Gottes verständlich erklären kann.
Więc jeszcze raz, słowo mądrości jest to słowo, które, albo umiejętność, która nam pozwala w zrozumiały sposób przekazać pewną wiedzę.
Und das ist eben auch eine Gnadengabe, die Gott gegeben hat.
I to jest też dar, który Bóg daje.
Jeder kennt das aus seiner Schulkarriere.
Każdy z nas zna to z swojej kariery szkolnej.
Mathematikunterricht.
Na przykład lekcja matematyki.
Bei dem einen Lehrer versteht man alles, bei dem anderen nichts.
U jednego nauczyciela rozumieliśmy wszystko, u innego nic.
Das liegt nicht daran, dass die Mathematik unterschiedlich ist.
To nie oznacza, że matematyka była różna u jednego lub u drugiego.
Aber der eine kann verständlich erklären und der andere nicht.
Nie, ale jeden potrafi wyjaśniać to zrozumiale, a drugi po prostu nie.
Und das ist eben hiermit gemeint, dass einer durch den Geist eben die Fähigkeit hat, das Wort Gottes verständlich zu erklären.
I to właśnie tutaj jest nam pokazane, że jeden potrafi, a drugi nie, wyjaśniać słowa zrozumiale.
Der andere hat die Fähigkeit, das Wort der Erkenntnis darzulegen.
Ale dalej jest mowa w 8 wierszu o takim, który ma mowę wiedzy lub poznania.
Das bedeutet mehr, dass man das Wort Gottes mit Einsicht darlegen, auslegen kann.
To oznacza, że słowo można z poznaniem wykładać.
So das erste beschreibt mehr so Erklärungen von Einzelstellen.
Pierwsze określenie ta mowa mądrości bardziej wskazuje nam na wyjaśnianie pojedynczych wierszy, zastosowania je.
Das zweite ist mehr der Zusammenhang des Wortes Gottes.
A ta druga rzecz, mowa wiedzy lub poznania, bardziej podkreśla zrozumiałe wyjaśnianie kontekstu całości.
Eben auch mit Einsicht verbunden.
Połączone z pewną wiedzą lub poznaniem.
Es gibt Gläubige, die können sehr gut Übersichten über einzelne Bibelbücher geben.
Są rzeczywiście wierzący, którzy bardzo trafnie potrafią opisać, można powiedzieć, przegląd całości, na przykład danej księgi albo całej Biblii nawet.
Das ist etwas ganz anderes als einzelne Wörter oder Begriffe zu erklären.
Ale jest to zupełnie inna umiejętność jak ta, że ktoś potrafi na przykład skupiać się na jednym słowie, na jednym wierszu.
Natürlich können auch mal mehrere Gnadengaben bei einem Bruder auftreten, einer Schwester auftreten.
Oczywiście jest to możliwe, że jeden brat, jedna siostra łączą w sobie kilka darów.
Aber der das alles gibt, ist eben der Geist.
Ale ten, który to wszystko daje, to jest Duch.
Und der Geist ist auch der Maßstab nach demselben Geist.
I Duch jest też tą miarą, mianowicie według tego samego Ducha.
Also der Beginn ist durch den Geist.
Więc początek jest przez Ducha.
Das betont den Geber.
Pokazuje nam to Dawcę.
Am Ende von Vers 8 ist es nach demselben Geist.
Pod koniec 8 wiersza czytamy przez lub według Ducha.
Das betont den Maßstab.
To opisuje nam miarę.
Und das dritte ist in Vers 9 in demselben Geist.
A w 9 wierszu czytamy w Duchu.
Da sagt auch die Fußnote bei uns, das heißt in der Kraft desselben Geistes.
A to słowo pokazuje nam, że chodzi o sposób, to znaczy w mocy Ducha.
Das heißt, der Heilige Geist ist der Geber, der Maßstab und die Kraftquelle.
Więc Duch Boży jest początkiem, dawcą i źródłem mocy.
Und jetzt ist es klar, warum das gestern so wichtig war, dass die Versammlung erst existieren kann, nachdem der Geist auf diese Erde gekommen ist.
I dlatego też teraz rozumiemy, dlaczego wczoraj mówiliśmy o tym, że zgromadzenie mogło dopiero zaistnieć wtedy, kiedy Duch Boży stąpił na tą ziemię.
Und dass er in der Versammlung und in den Gläubigen wohnt.
I że on mieszka w zgromadzeniu i w wierzących.
Es geht ohne ihn nicht.
Inaczej jest to niemożliwe, bez niego.
Darum müssen wir uns leiten lassen durch den Geist Gottes.
Dlatego każdy z nas musi dać się prowadzić przez tego ducha.
Danach haben wir noch interessanterweise in Vers 9, dass einem anderen die Gnadengabe des Glaubens gegeben ist.
W 9 wierszu czytamy inną ciekawostkę, mianowicie, że są tacy, którzy mają szczególny dar wiary.
Heißt das, dass alle anderen, die diese Gabe nicht haben, nicht glauben können?
Oznacza to teraz, że pozostali nie potrafią wierzyć?
Können deswegen vielleicht Menschen errettet, nicht errettet werden, weil sie diese Gabe nicht besitzen?
Czy to oznacza, że może są tacy, którzy nie mogą być zbawieni, bo po prostu nie mają tego daru?
Es geht natürlich nicht um den errettenden Glauben.
Nie, tutaj nie jest mowa o zbawiennej wierze, którą potrzebujemy, żeby się nawrócić do Boga.
Es geht auch nicht um den tagtäglichen Glauben.
Też nie jest mowa o codziennej wierze, w okolicznościach.
Das tagtägliche Vertrauen.
Codzienną ufność.
Es geht um einen von Gott gegebenen außergewöhnlichen Glauben in ganz besonderen Lebensumständen.
Nie, to jest szczególny dar wiary dany do szczególnych okoliczności, szczególnie trudnych okoliczności.
Und da gibt es Geschwister, die einen besonderen Glauben besitzen.
I co do tego są wierzący, którzy posiadają taką szczególną miarę wiary.
Aber es geht nur in der Kraft, was ich schon sagte, des Heiligen Geistes.
Ale jest to możliwe tylko w mocy Ducha Świętego.
Jetzt kommt ein schwieriger Punkt.
Ale teraz dochodzimy do bardzo trudnego punktu.
Die Gnadengabe der Heilungen.
Mianowicie dar czynienia cudów lub uzdrawiania.
Und es steht fast auf dem gleichen Boden wie die Gnadengabe des Sprachenredens.
I to jest opisane na tym samym podłożu jak dar wykładania języków lub mówienie językami.
1 Korinther 12 zählt verschiedene Gnadengaben auf.
Pierwszy list do Koryntian 12 rozdział wymienia kilku darów.
1 Korinther 12 sagt nicht, dass die alle bis zur Entrückung bestehen bleiben.
Ale Koryntian 12 nie mówi, że te dary wszystkie do końca, to znaczy do wzięcia nas do nieba, będą istniały na tej ziemi.
Und so ist das mit diesen Gnadengaben der Heilungen und des Sprachenredens.
I tak właśnie jest z darami tego uzdrawiania i mówienia w językach.
Das sind Gnadengaben, die damals schon aufgehört haben.
Są to dary, które już wtedy na początku, po krótkim czasie, po prostu przeminęły.
Wir haben einige Stellen, die uns das zeigen.
Są miejsca, które nam wyraźnie na to wskazują.
1 Korinther 13 Vers 8.
Mianowicie 13 rozdział listu do Koryntian, 8 wiersz to podkreśla.
Die Liebe vergeht niemals.
Czytamy tam, że miłość nigdy nie ustaje.
Seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden.
Bo jeśli są proroctwa, przeminą.
Seien es Sprachen, sie werden aufhören.
Jeśli języki ustaną.
Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden.
Jeśli wiedza wniwecz się obróci.
Und später als in Vers 10, so wird das, was stückweise ist, weggetan werden.
A 10 wiersz mówi, że to, co cząstkowe, przeminie.
Es gibt eine Gruppe von Dingen, die wird weggetan werden.
Więc jest pewna, można powiedzieć, garstka rzeczy, która będzie zabrana, która przeminie.
Und es gibt Dinge, die werden aufhören.
I są rzeczy, które po prostu zaprzestaną istnieć.
Das sind zwei völlig verschiedene griechische Wörter.
Są to dwa różne greckie słowa.
Weggetan werden bedeutet von außen aktiv weggenommen.
Przeminąć oznacza, że ktoś aktywnie zewnątrz usuwa pewną sprawę.
Und das wird passieren am Tag der Entrückung.
A to będzie miało miejsce w dniu pochwycenia nas do nieba.
Denn wenn wir entrückt sind,
bo jeśli będziemy pochwyceni, zabrani z tej ziemi,
bei Gott in der Herrlichkeit,
będziemy u Boga w chwale Jego,
erkennen wir dann auch stückweise?
Czy wtedy będziemy poznawali jeszcze cząstkowo?
Nein, das tun wir hier auf dieser Erde.
Nie, to czynimy tu.
Das wird weggetan werden.
To po prostu przeminie, naraz.
So brauchen wir auch diese Erkenntnis in dem Sinne nicht mehr.
Wtedy nie będziemy potrzebowali już poznania.
Das heißt, weggetan werden bedeutet bewusst von Gott von außen gestoppt.
To znaczy przeminąć, że to będzie świadomie przez Boga naraz zatrzymane.
Bei den Sprachen heißt es aber, sie werden aufhören.
Ale jeśli chodzi o języki, to czytamy tu w 8. wierszu, że ustaną.
Das heißt, im Laufe der Zeit wird es so austrocknen, wie ein Bachbett austrocknet.
To, das bedeutet das. To słowo greckie oznacza, że to w przebiegu czasu po prostu stopniowo przeminie. Tak jak woda w strumyku, która po prostu płynie i po prostu mija, pomalutku się traci.
Und dann sind sie nicht mehr da und werden noch nicht mehr benutzt.
I wtedy tego daru już nie będzie i nie będzie już używany.
Schon 70 nach Christus ungefähr schreibt der Schreiber an die Hebräer.
Już 70 lat po narodzinach Jezusa Chrystusa pisarz listu do Hebrajczyków pisał
in Hebräer 2 Vers 4
w drugim rozdziale w czwartym wierszu, to jest strona 1299,
wobei Gott außerdem mitzeugt Vergangenheitsform,
a Bóg poręczył, to jest czas przeszły,
sowohl durch Zeichen als durch Wunder und mancherlei Wunderwerke,
również znakami i cudami.
Das heißt, diese nach außen sichtbaren Zeichen wie Sprachen, Reden und Wunderheilungen sind hier schon zu Ende.
To znaczy już tu w tym miejscu pisarz mówi, że to przeminęło, że to było tak, on poręczał w przeszłości.
Sie existierten also eine gewisse Zeit.
To znaczy one istniały jakiś czas.
Gott hat sie in erster Linie gegeben, um ungläubige Menschen zu überführen.
Bóg je w pierwszej kolejności dał, żeby można powiedzieć poruszyć serca ludzi niewierzących.
Und ich kenne keine Stelle, wo sie angewendet werden auf Gläubige.
Ale nie znam żadnego miejsca, gdzie widzimy, że te dary były stosowane wobec wierzących.
Vielleicht noch ein paar Sätze zu dem Reden in Sprachen.
Jeszcze kilka słów co do tego mówienia językami.
Die erste Stelle, wo wir das haben, ist Apostelgeschichte 2.
Pierwsze miejsce, gdzie to znajdujemy, jest w Dziejach Apostolskich, w drugim rozdziale.
No was ist das Kennzeichen? Nein, es ist 2, doch 2. Apostelgeschichte 2, Vers 4.
Drugi rozdział, czwarty wiersz.
Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden.
I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami.
Was waren das denn für Sprachen?
Co to były za języki?
Vers 8. Wir hörten sie jeder in unserer Mundart.
Ósmy wiersz. Słyszymy każdy z nas swój własny język.
Das heißt, diese, ich sag mal, ungelehrten Fischer sprachen plötzlich Persisch.
To znaczy na przykład, że ci prości rybacy, tak, Piotr, Jan, nagle mówili języku perskim na przykład.
Ohne jemals diese Sprache gelernt zu haben.
Nigdy nie ucząc się ten język wcześniej.
Und es werden noch zig andere Völker, Ägypter werden aufgeführt, welche aus Phrygien und so weiter.
I tutaj w tych wierszach wymienieni są jeszcze inne narodowości, które przy tym wydarzeniu byli obecni. Ludzie z Egiptu, z Frygii i tak dalej.
Das heißt, sie sprachen plötzlich eine große Anzahl an existierenden Sprachen.
Oznacza to, krótko mówiąc, że ten cud polegał na tym, że osoby mówili innymi językami, ale istniejącymi językami.
So wie es der Geist ihnen gab, auszusprechen.
Tak jak Duch im wtedy dał, żeby wymawiać.
Warum? Um ungläubige Menschen zu überführen.
Ale dlaczego? Żeby poruszyć serca niewierzących.
Eine andere Stelle ist Apostelgeschichte 10.
Inne miejsce to w 10. rozdziale, w rozdziale Dziejów Apostolskich.
Vers 45.
45. wiersz.
Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich. Denn Vers 46, sie hörten sie in Sprachen reden.
I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar ducha. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami.
Und wieder waren es existierende Sprachen, die letzte Stelle ist Apostelgeschichte 19.
I znowu mowa było o istniejących językach. I ostatnie miejsce w 19. rozdziale.
Und wieder geht es nicht ohne den Heiligen Geist. Er kam auf sie und sie redeten in Sprachen.
I znowu nie było to możliwe bez Ducha Świętego, że spadł na nich i mówili w językach.
Es ist also ein Zeichen, ein Wunder, wo Gott, wodurch Gott mitzeugt, um ungläubige Menschen zu überführen.
Więc był to cud, który Bóg dał, żeby poruszyć serca niewierzących.
Es hat nichts mit dem zu tun, was heute manchmal als Sprachenreden bezeichnet wird.
To nie ma nic z tym wspólnego, co w dzisiejszych czasach na myśli mają ludzie, mówiąc, że mówią językami.
Es sind irgendwelche erfundenen Sprachen, die es gar nicht gibt.
Są to jakieś wynalezione języki, odgłosy, które w ogóle nie istnieją jako języki.
Es hat nichts zu tun mit der Gnadengabe, die hier erwähnt wird.
Nie ma to nic do czynienia z tym darem, który tu jest opisany.
Es ist im Endeffekt etwas, was im Eigenwillen geschieht.
Jest to ostatecznie coś, co wykonywane jest totalnie samowolnie.
Oder vielleicht auch manchmal unter einem dämonischen Geist.
A w niejednym przypadku nawet pod kierowaniem demonów.
Aber es hat nichts zu tun mit der Gnadengabe aus 1. Korinther 12.
Ale nie ma to nic wspólnego z darem łaski z Koryntian 12 rozdział.
Diese Gabe hat aufgehört.
Ten dar przeminął.
Noch ein Vers aus Filipa 2.
Jeszcze jeden wiersz z Filipian 2 rozdziału.
Muss gucken, was steht mit. Nein, doch 2, Vers 25.
Drugi rozdział, 25 wiersz, to jest strona 1269.
Ist die Rede von Epaphroditus.
Jest mowa o Epafrodycie.
Am Ende von Vers 26, ihr habt gehört, dass er krank war.
Czytamy w 26 wierszu, że słyszeli, że był on chory, że zachorował.
Vers 27, er war auch krank dem Tod nahe.
Tak zachorował, że był bliski śmierci, w 27 wierszu.
Und hat jetzt Paulus die Gnadengabe der Heilung benutzt und Epaphroditus gesund gemacht?
I czy Paweł odnośnie tego wierzącego zastosował ten dar i uzdrowił go?
Nein, sagt Vers 27.
Nie, w 27 wierszu czytamy coś innego.
Aber Gott hat sich über ihn erbarmt.
Czytamy, że Bóg zmiłował się nad nim.
Auch diese Gnadengabe der Heilungen wurde nie benutzt, um Gläubige zu heilen.
Oznacza to, że ten dar nigdy nie był zastosowany w przypadku ludzi wierzących.
Wir haben noch andere Beispiele von Gläubigen, die krank gewesen sind.
Mamy jeszcze inne przypadki w Słowie Bożym, gdzie wierzący byli chorzy.
Sogar Paulus hatte wahrscheinlich ein Augenleiden. Er schreibt den Galaterbrief, sagte, den ich mit großen Buchstaben geschrieben habe.
Nawet Paweł chorował. Czytamy w liście do Galacjan, to co teraz na konferencji rozważaliśmy, że pisał dużymi literami. Prawdopodobnie chorował jakąś chorobę oczu.
Und er spricht einmal von dem Dorn im Fleische, den er hatte.
I mówi o tym, że miał cierń. W ciele swoim.
Er begaß ganz sicher die Gnadengabe der Heilungen.
Ale na pewno posiadał dar uzdrawiania.
Aber es wurde angewendet auf Ungläubige, um sie zu überführen und die Allmacht Gottes zu zeigen.
Ale wobec siebie go nie zastosował, zastosował go tylko wobec niewierzących.
Ich denke, damit ist völlig klar, dass diese Gaben heute aufgehört haben, schon damals zu Hebräer 2.
I to nam wyraźnie pokazuje, że ten dar już wtedy minął.